Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj pani Barbara Langner, dyrektorka, cały czas dyrektorka Miejskiego Zakładu Komunikacji. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani dyrektor, pan prezydent Kubicki ogłosił kilka dni temu publicznie na swoim koncie na portalu społecznościowym, że będzie pani się żegnała z firmą, będzie pani odchodziła na emeryturę. Ile lat pani spędziła w Miejskim Zakładzie Komunikacji?
Ja rozpoczęłam pracę w Miejskim Zakładzie Komunikacji 1 lutego 80 roku i przyszłam tu na chwilę. No ale ta chwila...
Chwila zmieniła się w ponad 40 lat?
Tak, ponad 42 rok tu pracuję w tej firmie. Czasy się zmieniały, ludzie się zmieniali, a nasza firma, czyli komunikacja miejska, cały czas trwa i rozwija się. Jest coraz lepsza i coraz bardziej nowoczesna.
To za chwilę porozmawiamy o tych zmianach na przestrzeni tych 40 lat. Pierwsze, jak rozumiem, 10 lat chyba spędziła pani jako pracownik, a potem przyszła pora na dyrektorowanie.
Tak, przyszłam tutaj jako pracownik do działu przewozów, specjalista do spraw rozliczeń, taki był mój etat i miałam prowadzić rozliczanie paliwa na autobusy, oszczędności, przepały, takie było moje zadanie. Wtedy jeszcze nie mieliśmy tu żadnych komputerów w firmie, nosiliśmy karty drogowe do Zetto, system dwójkowy, wielkie komputery i tak sukcesywnie wędrowałam w tej firmie. Potem byłam kierownikiem działu przewozów, potem byłam jakiś czas kierownikiem działu organizacji przewozów, potem znowu wróciłam do działu przewozów. A później, jak zmieniliśmy formy, bo to było Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, potem było Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Zielonej Górze, później staliśmy się zakładem budżetowym miasta Zielona Góra i przez rok czasu, 91 do 92 roku byłam zastępcą dyrektora do spraw technicznych. Od 1 kwietnia na prym aprilis prezydent Doganowski powołał mnie na dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.
Pani dyrektor, ilu pani prezydentów przeżyła, będąc dyrektorem? Ilu prezydentów przewinęło się przez pani gabinet, bo na pewno przychodzili?
No, jak pierwszym prezydentem był prezydent Doganowski, później był prezydent Masternak, później był prezydent Listowski, później była prezydent Ronowicz, no a teraz jest prezydent Janusz Kubicki.
Każdy był inny.
No, każdy był inny, ale wszyscy rozumieli rolę, jaką w mieście pełni komunikacja miejska i pozwalali nam się rozwijać.
Pozwalili się rozwijać, ale wiadomo, że z tymi prezydentami to różnie się współpracuje. Jeden naciska, pieniądze są ważne, ekonomia się liczy dla miasta, dla państwa, przewozy i pasażerowie. Z kim było najtrudniej pogodzić te sprawy, a z kim się najlepiej udawało dogadywać, jeśli chodzi o te sprawy przewozów, pasażerów?
Najłatwiej mi było na pewno z prezydentem Masternakiem, bo tą jedną kadencję byłam radną, bo chciałam spróbować. Skoro byłam w Radzie Miejskiej, więc też łatwiejszy dostęp miałam. Ale to wcale nie znaczy, że z pozostałymi prezydentami źle mi się współpracowało. Prezydenci rozumieją rolę, jaką w mieście pełni komunikacja miejska i jaka ona jest ważna dla mieszkańców. No dzisiaj jest może trochę mniej, bo więcej samochodów, jest ta indywidualna motoryzacja jest bardziej rozwinięta, są rowery, ale kiedyś to był podstawowy środek przemieszczania się po mieście.
Dzisiaj elektryki, potężna infrastruktura, nowoczesne autobusy, ale gdy pani zostawała dyrektorem, to królowały i karusy, o ile pamiętam, na naszych zielonogórskich drogach. Takie były czasy. Jak to się zmieniło przez te 30 lat ponad dyrektorowania?
Jeszcze były wtedy Jelcze i karusy. Jak już decyzje ode mnie zależały, że ja mogłam podejmować te decyzje, to zaczęło mieć coraz większe znaczenie, żeby komunikacja była przyjazna ludziom, żeby przede wszystkim ochrona środowiska, bo troska o to, czym oddychały, zawsze była u nas ważna i zawsze o to dbaliśmy. Chociażby zamiast starych tłumików, takich normalnych, to takie specjalne katalizatory wprowadzaliśmy, bo przecież my żyjemy w tym mieście, powietrzem w tym mieście oddychamy, my i nasze dzieci i nasze wnuki, więc zawsze to było troską naszego zakładu. Jeżeli chodzi o tabor, no to te autosany były małe, autobusy mało pojemne. Jak na początku lat 90. pojawiły się inne autobusy, które można było, niskopodłogowe zaczęło się mówić o tym. Trzeba było umożliwić korzystanie z komunikacji miejskiej pasażerom o innych potrzebach, czyli na wózkach poruszających się. Czasami myśmy pierwsze autobusy niskopodłogowe wprowadzili w 95 roku, było to pierwszych 5 autobusów. Właściwie to pierwsze trzy były. Dostaliśmy refundację z PFRON-u. To były takie, jeden stopień był w środku tego autobusu, to były takie Jelcze. Później przegub pierwszy się pojawił w 1966 roku właśnie. To
W 1996.
Przepraszam, w 1996. I to PFRON, Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwrócił nam pieniądze za te pierwsze autobusy niskopodłogowe. To było część dofinansowania, do tego przeguba też można było uzyskać dofinansowanie. 160 numer boczny autobusu, to był pierwszy Jelcz przegubowy z automatyczną skrzynią biegów niskopodłogowy. Numer 6 zresztą jako produkt z Jelcza, taki miał ten pojazd. I od tego momentu tak zaczęła się radykalna zmiana taboru w sensie przyjaznym dla pasażerów, niska podłoga, bo okazało się, że te autobusy są bardzo potrzebne, coraz więcej ich trzeba. W 93 roku pierwsze autobusy z automatyczną skrzynią biegów, więc praca już kierowców była łatwiejsza i tak się rozwijaliśmy.
No, oprócz taboru rozwijał się też na pewno cały warsztat, całe zaplecze. Mówiła Pani wcześniej, że kiedyś były też inne czasy, inaczej się pracowało, inaczej się funkcjonowało. To dotyczyło również oczywiście firmy.
To były po prostu inne czasy. Jak tutaj w latach, w 80 roku ta pierwsza dekada mojej pracy tutaj, to było zupełnie inaczej. Przecież na początku lat 90 przychodziły zamówione urządzenia, które były w latach 80, bo to się czekało, trzeba było zamówić. Potem okazywało się, że już na początku lat 90 to jest nam niepotrzebny. Przyszła jakaś szlifierka do płaszczy, a już wtedy nie była potrzebna, więc to też takie sytuacje trudne. Na początku lat 90. dużo jeździliśmy po świecie. Nasza Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej organizowała takie wyjazdy szkoleniowe. Byliśmy wszyscy otwarci na wyjazdy. I taki przykład powiem. Na początku lat 90., to był 93-94 rok, byłam w Szwajcarii w Lozannie. Widziałam tam automaty biletowe. Oczy mi się świeciły, marzyło mi się takie automaty, wydawało mi się, że to Boże, nie uda się tego zrealizować w Zielonej Górze. Skąd na to pieniądze? I przychodzi rok 2000, cały czas rozmawiałam, bo jeździłam i po Polsce i okazało się, że znalazła się taka firma, która jest w stanie dostarczyć nam automaty biletowe, bo też u nas obowiązuje taka zasada, że automaty, czy w ogóle cokolwiek, bo tak autokomputery w autobusach wprowadzaliśmy, że albo we wszystkich, albo nic, bo pasażer nie powinien zastanawiać się, czy w tym autobusie będzie mógł kupić bilet, czy w tym będzie miał taki kasownik. No, to powinno być wszystko ujednolicone. Wsiada, wie, że po lewej stronie ma to, po prawej stronie ma to i tak to staraliśmy się robić. I ta firma, myśmy płacili cały czas prowizję za sprzedaż w kioskach, czy w punktach sprzedaży. Te kioski różnie funkcjonowały. Wcale mieliśmy skargi pasażerów, że nie mogą kupić biletów, że jak kontrolerzy karali, no to on nie miał gdzie kupić biletu. No to nie była to sytuacja do przyjęcia. I myśmy wtedy zrezygnowali ze sprzedaży biletów w kioskach. Co prawda kioskarze mieli do nas pretensje, przez pewien okres mieliśmy złą prasę, że zrezygnowaliśmy z tej sprzedaży, ale później to wszystko się ustabilizowało, wręcz wszyscy chwalili. Zresztą byliśmy pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło we wszystkich autobusach automaty biletowe. Naprzód po jednym automacie, ale potem okazało się, że w przegubie są potrzebne dwa, więc dodzierżawiliśmy, bo jeszcze nie wspomniałam, że ta firma, która nam pomogła wyposażyć autobusy w automaty, tak jakby je nam wydzierżawiała, myśmy płacili tą prowizją, te raty leasingowe, bo dzisiaj to by się tak nazywało, i po 5 latach te automaty stały się naszą własnością. Myślę, że Zielonogórzanie to kupili, podobało im się, no potem miałam pretensje mieszkańców, a dlaczego nie można kartą płacić? A proszę mi powiedzieć, kto w 2001 roku mówił o płatnościach kartą?
Rzeczywiście, no w tamtych czasach wyglądało to zupełnie inaczej. Ale dziś to jest właściwie norma, dziś elektryki, potężna infrastruktura. Ma Pani poczucie takiego dobrze spełnionego obowiązku?
Mam. Chciałam powiedzieć, że moje marzenie, o którym zawsze myślałam, przewozami to ja się zawsze zajmowałam, żeby autobusy stały pod dachem, żeby kierowcy jak zimą przychodzą do pracy, czy latem nawet jak deszcz pada, mokną, żeby nie musieli moknąć, żeby nie musieli skrobać tych szyb, żeby autobusy zimą nie musiały garażować na dworze i odpalone silniki nie musiały być, bo żeby ten autobus nie zamarzł, żeby mógł w miarę bezpiecznie wyjeżdżać. To była bardzo ciężka, trudna praca, a w tej chwili wszystkie autobusy stoją pod wiatą, czyli moje marzenie się spełniło i mogę iść na emeryturę.
Ale zanim pani pójdzie na emeryturę, to porozmawiajmy jeszcze o tym, że pani jest jedną z pierwszych zielonogórzanek, jedną z pierwszego rocznika, która ukończyła Wyższą Szkołę Inżynierską i to wykształcenie pani też pozwalało na to, żeby zająć się skutecznie firmą.
No, ja jestem z wykształcenia inżynierem plastyki, a maturę zdawałam w 1965 roku i uruchomiono Wyższą Szkołę Inżynierską. Poszłam tu na studia, skończyłam wydział mechaniczny, co prawda obróbkę plastyczną, ale mechanikiem jestem z zawodu, więc łatwiej mi było się tutaj odnaleźć i spełniać.
Numer dyplomu?
39.
Czyli widać, że to pierwszy rocznik. Chciałem spytać też o przyszłość na koniec, no bo na pewno po pani będzie musiał ktoś przyjść, kto będzie prężnie prowadził firmę już w formie spółki, bo trwają prace nad zmianą statusu firmy, zakładu budżetowego na spółkę. Wiadomo już, kto to będzie. Czy pani może ma taką osobę w głowie, którą pani powierzyłaby kierowanie firmą?
Ja bym bardzo chciała, żeby została prezesem, a być może, a jeszcze właściwie zastępowała mnie do dnia przekształcenia, bo przekształcenie jest w trakcie. Nie odbędzie się to z dniem 1 maja, tak jak ja rezygnuję z pracy w firmie, żeby prowadził to mój zastępca, który też tutaj od zawodówki pracuje w szkole, skończył studia. Oczywiście to jest w miarę młody człowiek. Razem pracujemy, ciągniemy ten wózek, potocznie mówiąc. Myślę, że jest w pełni przygotowany do tego, żeby pełnić, ale o tym, kto będzie szefem firmy, decyzję podejmie prezydent. Ja tylko mogę tak po cichutku liczyć na to, że to tak będzie.
Zobaczymy zatem, jaką decyzję podejmie pan prezydent. My musimy już kończyć naszą rozmowę. Naszym gościem była dziś pani Barbara Langner, odchodząca z dniem 1 maja na emeryturę, szefowa Miejskiego Zakładu Komunikacji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo i życzę wszystkim, przede wszystkim zdrowia w dzisiejszych czasach i w dalszym ciągu korzystania, a wręcz zachęcam do korzystania z komunikacji miejskiej, jednej z najnowocześniejszych w Polsce.